Jagoda, a jak zmienił się świat wokół ciebie, kiedy zobaczyłaś siebie stając obok, kiedy, bo widzisz pewne sytuacje, jakby obserwując siebie, poznałaś się, potrafiłaś nazwać emocje. Wiele rzeczy się zmieniło, nie tylko w tobie. Podejmujesz decyzje, ty siebie możesz ocenić. Czujesz się, no właśnie, czujesz się dobrze ze sobą.
Tak, nareszcie.
A co z tymi, którzy są obok? Czy to ma wpływ na świat wokół ciebie? Bo zwykle powód, dla którego przychodzą osoby do wspólnoty, prawda, czy idą na terapię z powodu najróżniejszych problemów, które ogólnie nazywa się współuzależnieniem od osoby, od sytuacji, od, nie wiem, z powodu jakichś sytuacji, które są przygniatające. Często namawiacie naszych słuchaczy, by choćby ten telefon pierwszy wykonać, bo to jest droga, która daje nadzieję.
Tak, to prawda. To jest droga, która daje nadzieję. Bardzo trudno jest czasami sięgnąć po tą pomoc, dopóki nie stanie się już coś tak złego, że nie widzimy wyjścia. Bo my kobiety radzimy sobie bardzo dobrze z ogromem obowiązków, z bardzo trudnymi sytuacjami, zwłaszcza właśnie w rodzinie, w której jest problem z uzależnieniem. Bardzo często te standardy zachowań są tak obniżone, że my nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że tak wiele złego się dzieje wokół nas. Ale to zło dzieje się też w nas przede wszystkim. Właśnie na tym polega to, co się w terapii nazywa współuzależnieniem, że my wchodzimy w te relacje, obniżamy te standardy, zaczynamy się też zachowywać w sposób niegodny nas samych tak naprawdę. Bo robienie awantur, te codzienne wrzaski, właśnie to krytykowanie kogoś, to poniżanie drugiej osoby, to nie są rzeczy, które budują relacje. To są rzeczy, które tą relację niszczą i w takiej rodzinie te relacje zaczynają podupadać. I nasz program mówi, jest tam gdzieś takie czytanie, w którym jest powiedziane, że jeżeli ja zacznę nad sobą pracować, jeżeli ja zacznę siebie zmieniać, jeżeli ja zacznę się zmieniać, to w mojej rodzinie relacje też się zaczną zmieniać, bo my wszyscy na siebie oddziałujemy tak naprawdę. Jeżeli ktoś jest dla mnie miły, o wiele trudniej jest mi być osobą niemiłą. Natomiast jeżeli ktoś jest dla mnie bardzo niesympatyczny, to natychmiast jest we mnie taka reakcja, że to a ja też. A dlaczegoż by nie, prawda? Ja też sobie pofoluguję.
Poniekąd oczywiste.
Tak, to się poniekąd wydaje oczywiste, ale to się potem nazywa nakręcaniem tej spirali. Która nie wiadomo gdzie się kończy, prędzej czy później to musi po prostu wybuchnąć, bo wszyscy tęsknimy za dobrymi relacjami. Wszyscy chcemy być lubiani, akceptowani, szanowani. Począwszy od małych dzieci, które też tego oczekują od swoich rodziców, a bardzo często właśnie one są jakby tak najbardziej poszkodowane w tych chorych relacjach w tej naszej rodzinie. Tak więc kiedy ja zaczynam się zmieniać i zaczynam nad sobą pracować, to zaczyna to być widoczne, bo następują takie przetasowania, że nagle nie zwracam uwagi na to, na co do tej pory, czyli nie wchodzę do pokoju mojego syna i nie wiem, no mógłbyś to w końcu sprzątnąć, ile to jeszcze będzie tu leżało. Mój syn nasłuchał się takich tekstów przez parę dobrych ostatnich lat. Od 5 lat już tego nie robię, ale wcześniej naprawdę stałam jak kat nad nim, więc oni muszą zauważyć siłą rzeczy, że ja pewnych rzeczy nie robię.
Coś się zmieniło w tobie.
No i zaczyna być. Najpierw jest takie zdziwienie, że może to chwilowa sytuacja, że może tu, coś tam takiego się tylko wydarzyło, mama ma lepszy humor może, a potem się okazuje, że to trwa tydzień i miesiąc, no bo ja cały czas koryguję te swoje błędy, prawda? Cały czas pracuję nad tym. Cały czas zmagam się z tym, żeby tam znowu nie wejść, bo bardzo mnie to denerwuje. A to jest taka podstawowa sytuacja w bardzo wielu rodzinach z nastolatkami powszechna, tak, że właśnie mamy ciągle te swoje dzieci kontrolują, więc ja w pewnym momencie przestałam kontrolować kogoś, a zaczęłam kontrolować siebie. Co ja mówię? Jakim tonem? I do kogo? I czy tak powinnam w ogóle robić? Czyli ta podstawowa rzecz. Czy ja nadal krytykuję i oceniam drugiego człowieka, zwłaszcza właśnie te najbliższe osoby.
Najbliższych. Mhm.
Tak, to jest zawsze najbardziej bolesne, że na wszystkich ludzi z boku potrafię mieć piękną maskę tą tak zwaną, prawda? Jestem uprzejma, miła, czarująca, po prostu tylko mnie do rany przyłożyć, gotowa jestem wszystkim pomagać, a w domu? Tam już jest taka maska, że nie daj Boże. A przez wiele lat wymieniałam się tymi maskami i właśnie dopóki moje dzieci nie zobaczyły, że ja tą maskę z siebie zdjęłam, w moim życiu jedną z najgorszych rzeczy, które były przyczyną wielu przykrości, które zrobiłam w mojej rodzinie, to był pośpiech. Ciągły, nieustanny pośpiech. Życie w ciągłym napięciu, że nie zdążę, że muszę, że się śpieszę. I jak przeczytałam takie hasło, że pośpiech to zły doradca, powoduje tylko stratę czasu i energii. A potem było takie zdanie, zrelaksuj się, pozbądź się napięcia i poczucia presji, nie musisz się śpieszyć. Ja czytałam to setki razy. Ja mam to już zapisane w głowie, ja to już mówię na pamięć, w nocy o północy, jak pacierz. To było dla mnie jednym z takich najważniejszych haseł, które zaczęłam stosować. Bo
wyzwoliło
ono,
w tobie także
tak,
wiarę, że
ono
to
mi
się
pokazało,
uda.
Że ja mogę po prostu się nie napinać tak strasznie. Że, i to słowo zrelaksuj się, no po prostu coś fantastycznego. Mogę się zrelaksować. Okej, w porządku. To nie było łatwe na początku. Natomiast czasem, jak powtarzałam sobie to hasło ileś tam razy dziennie, to ten pośpiech pomału odchodził. A najgorszą rzeczą, jaka się zdarzała z powodu mojego pośpiechu, to były wszystkie święta w moim domu. To był po prostu dramat. Ja nie wiem, czy były takie święta od momentu, kiedy już dzieci były starsze i nie czekały tylko na prezenty, tylko ja oczekiwałam, że one się w coś tam włączą, że one pomogą coś. Czy były takie święta, w które ktoś w moim domu nie płakał? Przy dzieleniu się opłatkiem. A czasami było tak, że płakali wszyscy. A ja nie do końca wiedziałam, dlaczego oni wyją. Dlaczego jedna z moich córek uciekła do pokoju, druga się popłakała i mój syn też zaczął płakać. Z czasem, jak zaczęłam pracować nad przyglądaniem się swoim wadom i zobaczyłam, jak ja się zachowuję, jak ja traktuję moją rodzinę, jaka jestem właśnie dla nich bezlitosna, jak bardzo ich punktuję, jak bardzo od nich oczekuję, jak bardzo wymagam od nich, jaka jestem restrykcyjna, to zdałam sobie z tego sprawę, że po prostu ich życie ze mną jest okropne. Po prostu okropne. Wszystko przez to, że ja nie byłam w stanie zapanować nad emocjami. Że ten pośpiech był taką podstawową emocją, z którą ja zawsze szłam ramię w ramię. On był zawsze przy mnie. Ja nie wiem, dokąd się tak śpieszyłam.
Nigdy cię nie opuszczał.
Nie opuszczał mnie nigdy, jak najlepszy przyjaciel. Natomiast był to wróg mojej rodziny, tak naprawdę. I w pewnym momencie ja już zaczęłam pracę na programie, bo już wiedziałam, że jest ze mną tak kiepsko, że tak źle się już czuję sama ze sobą, że ta atmosfera w rodzinie jest już tak nieznośna, że po prostu jest pora, żeby coś zacząć robić ze sobą. I krok po kroku, korzystając właśnie z tego programu, zaczęłam się uczyć innych zachowań. I moja rodzina, o dziwo, tak jak wcześniej musiałam ganiać ich wszystkich, wrzeszczeć, że to jeszcze nie zrobione, denerwować się, że tu jeszcze tyle spraw, a oni tu siedzą i przed tym kompem bez przerwy i tylko ten internet i tylko ten telefon. To było przecież okropne. Wszyscy chcieli mieć fajne święta. A ja im robiłam po prostu jeden wielki chaos, jeden wielki kipisz. Coś strasznego, jak sobie teraz o tym pomyślę. I oni naprawdę bardzo niechętnie chcieli mi w czymś pomóc, bo oni już z samej mojej postawy byli bardzo niezadowoleni, byli nieszczęśliwi, że ja się tak zachowuję, a ja nie byłam w stanie w ogóle tego zmienić, dopóki nie zobaczyłam, że to jest właśnie...
W ogóle tego nie widziałaś.
Znaczy, ja wiedziałam, że się śpieszę, tylko wydawało mi się to naturalne, że się śpieszę, bo jest tyle rzeczy do zrobienia.
Ale nie widziałaś tego, co dzieje się z ich strony, jak oni na to patrzą.
Tak, uważałam. Ja miałam oczekiwania, że oni powinni coś, że oni muszą, że oni przecież powinni być zorientowani, że ja tutaj tak ciężko pracuję. I o dziwo, w bardzo prosty sposób, odkąd ja przestałam się tak śpieszyć, bo po pierwsze ograniczyłam sobie liczbę zadań do wykonania, bo ja też zobaczyłam, skąd ta moja wada pod tytułem pośpiech i ta nerwówka, która całej mojej rodzinie po prostu psuła humor. Dopiero jak to zobaczyłam, zdałam sobie z tego sprawę, że ja nie będę matką roku ani gospodynią roku, że ja nie mam w ogóle takiego obowiązku, że ja nie muszę aż tyle brać na siebie i zmniejszyłam liczbę zadań do wykonania. I jakby samoczynnie dało się i samoczynnie okazało się, że ja mogę spokojnie zrobić tą całą resztę. A potem się okazało, że tak. Moja córka mówi, mamo, a może bym to zrobiła? Mamo, to ja to poprasuję. Ja otworzyłam oczy i sobie myślę, matko, nigdy takich propozycji nie było z jej strony.
Świat się zmienił.
Ale w momencie, kiedy ja byłam wyciszona i spokojna, one i tak widziały, ile ja w tym domu robię. Ale kiedy ta atmosfera była taka łagodniejsza, to one jakby same się w to włączały. Czyli to się zdarzyło jako skutek uboczny, bo ja w ogóle nie oczekiwałam, powiedzmy, nie żądałam. Owszem, ja prosiłam, ale to, co się samo potem zadziało, to już w ogóle nie miało nic wspólnego z tym, że ja czegoś chciałam albo że zrobiłam jakąś listę, robimy to, 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 to i to. Nie, oni po prostu w tej takiej atmosferze miłej i życzliwej sami rozumieli, że no może by coś tutaj można było pomóc, a może coś jeszcze. To było zadziwiające po prostu, naprawdę. I teraz od 5 lat moje święta to jest najlepszy okres w moim życiu, bo one nareszcie wyglądają tak, jak ja sobie to wyobrażam. To jest taki czas, który spędzamy razem w miłej atmosferze. Mamy właśnie czas dla siebie, mamy czas na porozmawianie, mamy czas na pobycie razem, na zjedzenie czegoś dobrego. I tak naprawdę zawsze marzyłam, żeby to tak wyglądało. Ale moje wady absolutnie mi nie pomagały w tym. Więc zobaczyć, jak bardzo ważne, wracając do tego rachunku sumienia, zobaczenie, jak bardzo istotne jest to, jak używam moich wad, w jakim natężeniu one w moim życiu funkcjonują, i zobaczyć, czy ja mogę ich się pozbyć i w jaki sposób. I robiąc ten codzienny rachunek sumienia, to ja już widzę w tym momencie, ile ja przepracowałam, jakich wad już nie używam, czego się pozbyłam, co tam jeszcze gdzieś na dnie sobie jest, ale to już jest tak jakby, to już jest taki popiół tylko po tym, że ja to wszystko wypaliłam. To nie znaczy, że jestem doskonała, bo przecież w tym programie nie dążymy.
Trzeba mieć co robić.
Trzeba mieć co. Zawsze jest co robić, bo zawsze są nowe sytuacje, które trzeba zdiagnozować i zobaczyć dlaczego. Ciągle jeszcze tam się coś ze mną dzieje. Więc ten stały taki codzienny rytuał, żeby się przyjrzeć sobie, czy coś tam mnie zabolało w tym dniu, to służy temu, żebym ja właśnie nadal, kiedy przyznam się do tego, że jednak nie zachowałam się okej, że jednak nadal zdarza mi się, powiedzmy, tam wybuchnąć z jakiegoś powodu, czy zrobić cokolwiek innego, co mam tam na liście, że nie powinnam tego robić. Jeżeli nadal to robię, to mam zobaczyć, co ja mogę zrobić, co jeszcze jest mi potrzebne, jaką pracę jeszcze mam włożyć w siebie, w to, jak ja reaguję, żeby wyprostować sobie to. To jest cudowna praca tak naprawdę, bo sama świadomość, że jestem w stanie siebie naprawić, bo naprawiałam siebie przy pomocy terapii, dowiedziałam się mniej więcej, jak się zachowuję, w jakie relacje wchodzę z innymi ludźmi, dowiedziałam się, jak funkcjonuje rodzina z problemem, jak ja w tej rodzinie funkcjonuję, jakie role przyjmuję, jakie role przyjmują moje dzieci. Dowiedziałam się tam sporo rzeczy o sobie, natomiast tak naprawdę terapia nie pomogła mi skorygować moich wad i moich błędów, bo tam nie było takiej regularnej pracy, dlatego mówimy, że codzienny. Codziennie robię sobie ten rachunek. Ja już w tym momencie nie muszę pisać na kartce, dlatego że ja już te sytuacje rozpoznaję. Rzadko kiedy są nowe. To są jeszcze jakieś takie pozostałości tego, co nie zostało wysprzątane. I ja już teraz mam taką łatwość, bo wiem, aha, no tu jeszcze się muszę przyjrzeć, bo jeszcze reaguję w stary sposób. No to co mogę zrobić, prawda? No czasem potrzebuję zadzwonić do sponsora i zapytać go, słuchaj, a jak ty sobie z tym poradziłaś? Czasami na meetingu coś dla siebie usłyszę, bo ktoś mówi właśnie, że zmagał się z podobnym problemem.
Podobnej sytuacji,
tak.
Podobnym problemem.
Czasami rozmawiam z dziewczynami ze wspólnoty, bo rozmawiamy często, bo jesteśmy dla siebie wsparciem i w wielu przypadkach jesteśmy zaprzyjaźnione, kiedy pracujemy wspólnie na tym programie, więc rozmawiamy i czasami pytam, słuchaj, no a jak ty to widzisz? Jak ty sobie z tym radzisz? Albo myślisz, że co mogłabym zrobić z tym, prawda? A ona mi, wiesz co, ja bym zrobiła to i to. Spróbuj.
Po ludzku.
Po ludzku. To nie jest, mówimy, że nie radzimy sobie w Al-Anon. To nie do końca jest prawda, bo my udzielamy sobie rad w tych trudnych sytuacjach, ale nie odwołujemy się do własnego widzimisię, tylko patrzymy, co nasz program mówi na ten temat. Co ja mogę zrobić? Okej, jak jesteś wściekła, poczytaj o złości. Znajdziesz tam dla siebie jakąś informację. Skąd ta złość w tobie się bierze? Dlaczego ciągle masz tyle złości? Prawda? Może masz ciągle wielkie oczekiwania w stosunku do tej drugiej osoby. Może uważasz, że jednak świat powinien być doskonalszy niż jest, ale to jest problem siły wyższej, nie twój, więc jakby tu z pokorą trzeba przyznać, że ja nie wszystko mogę, prawda? I też nie wszystko muszę. Więc to, że ja codziennie to robię, codziennie widzę, jakie robię postępy i na przykład dla mnie jest to bardzo ważne, że widzę, jakie robię postępy, bo to tak jak na początku chyba użyłam takiego sformułowania, że taki list pochwalny, udało się.
To dodaje skrzydeł.
Tak.
I siły.
Bardzo jest to ważne, naprawdę. Dlatego budujemy siebie nie na podstawie krytykowania siebie, tylko na podstawie tego, co mi dobrze poszło, co dobrze zrobiłam, z czym już sobie radzę, a jak sobie nie radzę, to jutro i pojutrze sobie poradzę, bo tak jak mówimy, mamy narzędzia w tym programie. Mamy drugiego człowieka, mamy wiele osób, mamy program, który jest fantastycznie skonstruowany, mamy codzienne czytania i bardzo często spotykam się do dziś z taką reakcją, zwłaszcza nowych osób. Wysyłamy sobie SMS-y codziennie z tych naszych czytań i potem ktoś mi opisuje, ojej, jak mi to było dzisiaj potrzebne, trafiłaś po prostu w sedno. Ja mówię, ja w nic nie trafiłam, ja po prostu napisałam do ciebie dwa zdania, nie myśląc o tym, że to ci się przyda. Okazało się, że jest to pomocą. Czyli w momencie, kiedy ja jestem w silnych emocjach, ja mam wyhamować, zatrzymać się i skorzystać z dobroci tego programu, czyli spróbować wykorzystać te wszystkie narzędzia, które mam. I naprawdę nie jest to trudne. Potem już się wchodzi w taką rutynę, bo jeżeli coś robię codziennie, jeżeli ja codziennie czytam, ja się codziennie nad sobą zastanawiam, jak przecież tego kiedyś nie robiłam. Bo kiedy się miałam zastanawiać, jak ja byłam
nie
wiecznym...
Nie miałaś czasu.
Ja byłam w wiecznym pędzie. Ja byłam w ciągłym zawirowaniu. Tu mi się coś rozlało, tam mi się coś zbiło, tu już musiałam lecieć, tu patrzę na zegarek. Boże, już nie mam czasu. Gdzie tutaj była taka możliwość, żebym ja się w ogóle zastanowiła nad sobą, nad tym, co się ze mną dzieje, oprócz tego, że byłam cały czas wściekła. Wkurzona na cały świat, łącznie ze sobą. Oczywiście, bo ta krytyka siebie to było takie podstawowe narzędzie, jakiego ja wtedy używałam, żeby sobie dokopać i pomyśleć, że jak ja tu będę siebie tak krytykować i mówić, że ty głupia jesteś, znów to zrobiłaś, że to mi pomoże. Okazuje się,
nic
że
nic bardziej błędnego.
Nic bardziej błędnego i nic gorszego być nie może, niż to, że ja siebie krytykowałam i wszystkich wokoło. A dzisiaj, tak jak mówię, codziennie się sobie przyglądam i codziennie widzę, że krok po kroku zbliżam się do tego obrazu, który tam mam właśnie w sobie, takiej osoby łagodnej, wyciszonej, spokojnej. No mogę mieć takie marzenia, prawda?
Możesz, kochana, i z całego serca życzę, byś coraz bliżej była tych marzeń, a już chyba niewiele ci brakuje. Pięknie dziękuję za naszą rozmowę.
To się okazuje każdego dnia, jak daleko jestem. Pięknie dziękuję.
Przypomnę, że na naszej stronie internetowej, stronie Polskiego Radia Lublin, zakładce Przystanek Noc, znajdą Państwo numer telefonu, pod którym teraz w czasie pandemii codziennie od 18 do 20 ktoś jest, kto czeka na Państwa telefony, kto poda przyjazną dłoń. Numer
696-664-890. Jeżeli ktoś zadzwoni poza tymi godzinami, to może liczyć na oddzwonienie.
To bardzo ważna informacja.
Tak, to bardzo ważne, że on tak naprawdę 24 na dobę jest czynny w tym sensie, że zawsze ktoś się odezwie. Ale w tych godzinach można na żywo z kimś porozmawiać. Powtórzę jeszcze raz. 696-664-890.
Serdecznie dziękuję raz jeszcze za nasze spotkanie. Dobrej nocy.
Dobranoc.